Debaty Charles Taze Russell kontra Ellington oraz Ellis White. Charles Taze Russell kontra Ellington. Debata druga. Wtorek, 20 października 1903 roku. Przewodniczący, dr Henry de Lindsay. Dyskutowana teza, Pismo Święte jasno uczy, że dusze zmarłych są nieświadome, gdy ich ciała przebywają w grobie. C.T. Russell, za. E. Ellington, przeciw. Czy umarli są naprawdę umarłymi? Debata nad tezą, że dusza jest wtedy nieświadoma, czekający sąd, niezliczona widownia słucha wielebnego doktora E. Ellitona i pastora C.T. Russella, wielu musi stać, przed Rugzy, Pittsburgh. Gazet z dnia 21 października 1903 roku. Druga z serii debata między wielebnym doktorem E. Ellitonem a pastorem C.T. Russellem odbyła się późnym wieczorem w Carnegie Music Hall w Allegheny. Ogromna sala była przepełniona. Balkon był pełny, w głównym audytorium zajęte były wszystkie miejsca, a w tylnych przejściach stało ponad 100 osób. Liczna widownia pozostała do samego końca. Wielebny dr Henry de Lindsay, pastor północnego kościoła prezbiteriańskiego, przewodniczył w spotkaniu. Tematem debaty była teza, Pismo Święte jasno uczy, że dusze zmarłych są nieświadome, gdy ich ciała przebywają w grobie. Pan Russell zajął stanowisko popierające, dr Eaton przeczył tej tezie. Każdy z mówców przemawiał 50 minut, jeden po drugim, a następnie każdy miał 10 minut na udzielenie odpowiedzi. Trzecia debata odbędzie się jutro wieczorem, a dyskutowana będzie następująca teza, Pismo Święte jasno uczy, że wszyscy zbawieni staną się istotami duchowymi i po sądzie powszechnym wstąpią do nieba. Dr Eaton zajmie stanowisko potwierdzające, a pan Russell zaprzeczające. Wczorajszą debatę rozpoczęto o godzinie 20. Dr Lindsay wezwał do zachowania porządku i powiedział kilka słów wyjaśnienia. Wypowiedź pastora Russella potwierdzająca tezę. Reprezentujący stronę popierającą pan Russell zaczął następująco. Kształtowanie charakteru po śmierci. Prawda jest dziwniejsza niż fikcja, to stare porzekadło, niemniej jednak prawdziwe. Spodziewamy się, że dziś wieczorem wykażemy wam, iż prawda na dyskutowany temat została w ciemnych wiekach zagubiona, a jej miejsce w umysłach ludzi zajęła fikcja. Dlatego też proszę was o cierpliwość. Gdy będziecie słuchać świadectwa Pisma Świętego, pamiętajmy również, że nikt na tym świecie nie jest kompetentny, by ostatecznie postanowić w tej sprawie, z wyjątkiem naszego niebieskiego Ojca, który swoje postanowienie przekazał w Piśmie Świętym. Fikcją jest to, co nie ma zupełnie potwierdzenia w Piśmie Świętym, ale jest ogólnie uznawane pośród chrześcijan odnośnie stanu ludzkości po śmierci. Ogólny pogląd zakłada, że śmierć jest punktem zwrotnym i że cały rodzaj ludzki przechodzi w chwili śmierci albo do stanu okropnej nędzy, gdzie kropla wody jest ogromnym błogosławieństwem, jak to nasz brat opisywał w niedzielę, albo przed oblicze Boga i świętych aniołów. Na co jednak gotowych jest stosunkowo niewielu, którzy mieliby ukształtowane charaktery i się do tego nadawali. Uważam, iż to, że istnieje malutkie statko i że wielkie masy ludzkości, nie posiadając wyrobionego charakteru, który Bóg mógłby pochwalić, są niegodne i niegotowe, by przystąpić do chwalebnych rzeczy Bożych, jest kwestią prawie bezsprzeczną. Ani przez chwilę nie wolno nam sądzić, że niebo jest wielką szkołą, w której ludzie będą nadrabiać braki informacji i doświadczeń z obecnego życia i tam formować swoje charaktery. Przeciwnie, nie wejdzie do niego nic nieczystego, ani niedoskonałego w jakimkolwiek sensie, dlatego, zgodnie z rozumowaniem naszych przyjaciół, tylko malutkie statko dostanie się do chwały, zaś pozostali z rodzaju ludzkiego, setki tysięcy i milionów, znajdują się w drodze do wiekuistych cierpień. Nasi katoliccy przyjaciele są dla nas niewielką pomocą w tej materii, gdy mówią, że będzie tam czyściec, i że po spędzeniu w nim 1000 lat ludzie będą nieco lepsi, wyrobią sobie charakter. Zła perspektywa dla większości. Doktor Eaton sugerował w niedzielne popołudnie, że ci, którzy przechodzą do swego pośmiertnego stanu, nie będą mieć żadnej szansy przemiany po tym, jak się tam dostaną. Wszystko postanowione, kto jest gotowy, by przejść na prawą stronę przepaści, zostaje tam, a kto znajdzie się po niewłaściwej stronie, nigdy nie pójdzie dalej. Według znacznej większości chrześcijan jest prawie pewne, że przeważająca część rodzaju ludzkiego pójdzie na to złe miejsce, gdyż nigdy nawet nie słyszeli jednego danego ludziom imienia, w którym muszą być zbawieni. Zaś brat Eaton widzi ich jako przygotowanych do znalezienia się po dobrej stronie, nawet jeśli nigdy nie słyszeli imienia Jezus. Ewangelia ta bardzo się różni od tej, jaką zawsze słyszałem, ale kładę to na karb miłości tego brata do ludzi, na mocy której nie chce on, aby większość spośród świata cierpiała męczarnie, mimo że nie znali oni Chrystusa, on natomiast musi zapewnić im dobre miejsce bez pomocy Odkupiciela. Nie mogę zgodzić się z jego głową, ale wierzę, że ma on dobre serce. Oklaski. Trzymajmy się jednak prawdy, Pismo Święte uczy, że wszyscy ludzie, którzy zmarli, są martwi. Wydaje się to dość dziwne, że inteligentnej publiczności trzeba głosić tezę, że skoro ktoś umarł, to jest martwy. Niemniej jednak konieczne jest wykazanie tego, ponieważ pod panowaniem tradycji z ciemnych wieków większość ludzi doszła do przekonania, że gdy człowiek umiera, jest bardziej żywy niż kiedykolwiek. Śmiech, Pismo Święte uczy, że jest on umarły i dopiero gdy otrzyma zmartwychwstanie, osiągnie stan życia. Zmartwychwstanie i pojednanie za grzech idą w Piśmie Świętym w parze, są to dwa najważniejsze tematy w Biblii. Pojednanie w znaczeniu uwolnienia od grzechu dzięki śmierci Chrystusa, oraz zmartwychwstanie jako czas, gdy uwolnienie będzie dokonane dzięki mocy Odkupiciela. Nie ma mądrości w grobie. Pragniemy wykazać, iż taki jest boski plan i nauczanie Pańskiego Słowa, że wszyscy idą do Szeolu, dobrzy i źli, że wszyscy zostali wykupieni z Szeolu i wszyscy z niego powrócą. Przetoż jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka grzech wszedł na świat. Rzymian rozdział 5 wersety 12 i 19, tak przez śmierć Jezusa Chrystusa znalazło się życie i odkupienie. Tak jak wszyscy idą do Szeolu i jak wszyscy zostali z Szeolu wykupieni przez ofiarę Chrystusa, tak też wszyscy zostaną w odpowiednim czasie wezwani z Szeolu. Szeol nie jest miejscem życia i działania. W niedzielę nasz drogi brat zacytował werset z Księgi Kaznodziei, w którym jest wyraźnie stwierdzone, że nie masz żadnej pracy ani myśli, ani umiejętności, ani mądrości w grobie, do którego ty idziesz. Kaznodzieja Salomonowy rozdział 9 werset 10. Słowo grób to Szeol, jako świadczył następnie nasz brat. Skoro nie ma w grobie mądrości, dobrzy nie mogą tam niczego wiedzieć, ani też źli niczego nie wiedzą. Skoro nie ma tam umiejętności, to nie mogą się oni nią cieszyć, a skoro nie ma myśli, nowy przekład, zamysłów, to nie mogą niczego zdziałać. Nie ma tam ani bólu, ani zmartwień, ani mąk. Nasz wniosek, że śmierć jest śmiercią i że nasi bliscy, odchodząc od nas, są naprawdę martwi, i że nie są ani żywi z aniołami, ani z demonami w miejscu rozpaczy, jest nauką z Pisma Świętego. Na nic się zda mówienie, że wolimy takie czy inne ułożenie tej sprawy, musimy uznawać naukę Pisma Świętego jako Boży plan, i czy jest ona do przyjęcia dla naszych umysłów, czy nie, naszą powinnością jest zdawanie sobie sprawy, że ze względu na nasze upodobania Bóg nie zmieni ani na jotę swojego planu. Powód do radości. Jeśli wydawałoby nam się pozytywne to, że nasi przyjaciele znajdują się w chwale natychmiast po śmierci, to z drugiej strony, pomyślcie, istnieje dobry powód, żeby się cieszyć, iż ci, których znamy jako złych i niezdatnych do błogiego stanu, nie cierpią bólów wiecznych mąk, jak tylko pożegnają się z życiem, a musimy przyznać, że większość spośród naszych przyjaciół i krewnych zmarła, nie poznawszy Chrystusa, i nie żyła zgodnie z jedynym wzorcem Pisma Świętego, który mógłby im zagwarantować wejście do niebiańskich warunków, uświęceniem i nadawaniem się do wszelkiego dzieła dobrego. 2 Tymoteusza rozdział 2 werset 21, nowy przekład. Skoro mistrz nawoływał, aby jego uczniowie byli poświęceni w prawdzie, słowo Twoje jest prawdą, wszyscy z nas powinni być pilni w posłuszeństwie dla prawdy, mając na pamięci inne stwierdzenie Pisma Świętego, ten, co popełnia ohydę i kłamstwo. Objawienie rozdział 21 werset 27, Biblia Tysiąclecia, nie jest z Pana. Zwracamy Waszą uwagę na fakt, że wszyscy chrześcijanie są praktycznie zgodni, iż pogląd o grzechu pierworodnym wynika z Pisma Świętego, a w szczególności z nauczania apostoła Pawła w liście do Rzymian rozdziale 5 wersecie 12, przetoż jako przez nieposłuszeństwo jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć. Nie mówi on, przez nieposłuszeństwo jednego człowieka grzech wszedł na świat i wiecznej męki jako rezultat grzechu, lecz stwierdza, że śmierć jest wynikiem grzechu. Ogromny błąd popełniono w ciemnych wiekach w czasie, gdy palono się nawzajem i gdy jedni drugim wydłubywali oczy, twierdząc, że lepiej zgotować im teraz małe męczarnie, aby ich wybawić z rąk Boga, w których znaleźliby się na niekończących się torturach znacznie gorszego rodzaju. Zapis w pierwszej księdze Mojżeszowej podaje, że Bóg stworzył naszych pierwszych rodziców na swój obraz i podobieństwo i umieścił ich na próbie życia. Dał im przykazanie i przygotował dla nich test posłuszeństwa, sprawdzający nie to, czy popełnią morderstwo albo jakąś niegodziwość, lecz czy będą posłuszni Jemu, aby mogli żyć. Za nieposłuszeństwo względem Niego czekała ich śmierć. Nasi pierwsi rodzice byli nieposłuszni. Byli nieposłuszni, my ich nie usprawiedliwiamy, Bóg obciążył ich karą za grzech. Pytanie tylko, co było tą karą za grzech? Czy był to jakiś rodzaj mąk? Nie, Pismo Święte oznajmia jak najdobitniej, zapłatą za grzech jest śmierć, nie jakieś męczarnie. W pierwszej księdze Mojżeszowej czytamy opis dotyczący danego Adamowi nakazu. Gdyby Bóg zamierzył, że jego dziecko pójdzie na wieczne męki w związku z tym aktem nieposłuszeństwa, to dlaczego tego nie powiedział? Czy rozumny człowiek mógł znaleźć jakąś wymówkę dla wszechmocnego, niebiańskiego ojca, zajmującego się swym dzieckiem w raju i oszukującego go, żeby myślał, iż kara będzie inna w stosunku do tej, jaką rzeczywiście zamierzył, skoro zaplanował, że rozliczeniem za grzech będzie rzucenie człowieka diabłom, aby go piekli, gotowali i przypalali przez całą wieczność? Czy cokolwiek tego rodzaju jest zapisane? Ja tego nie widzę. Teolodzy wywnioskowali ten zły pogląd na sprawę z wyrażenia tego dnia, jakie tam się pojawia, a snują oni najrozmaitsze interpretacje dotyczące wspomnianego dnia. My jednak uważamy, że jest to bardzo jasne, gdy czytamy wyjaśnienie Piotra, jeden dzień u Pana jest jak 1000 lat, 2 Piotra rozdział 3 werset 8, Biblia tysiąclecia. Zatem stwierdzenie Pana z pierwszej księgi Mojżeszowej skierowane do Adama oznacza, że miał on umrzeć w ciągu 1000 lat, i umarł w ciągu 1000-letniego dnia według rachuby pańskiej. Po tym, jak człowiek zgrzeszył, Pan ogłosił wyrok dla ludzkiej pary, wyrok, który rozszerzył się na każdego członka rasy, prochem jesteś i w proch się obrócisz. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 3 werset 19, nowy przekład. Ale czy nie jest powiedziane o tym coś więcej w Piśmie Świętym? Czy nie jest powiedziane, że ludzie nie umrą? Tak, szatan ukazał się Ewie i zapewnił, na pewno nie umrzecie. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 3 werset 4, nowy przekład. I w istocie, czyż nie widzimy, że cały świat wierzy szatanowi, że gdy człowiek umiera, staje się bardziej żywy niż kiedykolwiek. Nie wierzy natomiast Bogu, że gdy człowiek umiera, jest naprawdę martwy. Wyrok śmierci. W całym Piśmie Świętym czytamy o klątwie. Co ona oznacza? Oznacza ów wyrok śmierci, który zapadł wskutek nieposłuszeństwa, i za jego sprawą cała ludzka rodzina wzdycha i trudzi się w bólu, jak oświadcza apostoł w liście do Rzymian rozdziale 8 wersetach od 17 do 23, ludzie cierpią skutki owej klątwy, umysłowe, moralne i fizyczne, a wszystko to prowadzi do ostatecznego końca, do śmierci właśnie. Dusza, która grzeszy, ta umrze, oraz zapłatą za grzech jest śmierć, to wyraziste biblijne oświadczenia. Gdzie jest nadzieja? W stwierdzeniu, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął. Ewangelia Jana rozdział 3 werset 16, znowu mamy tu odniesienie do wyroku, nie wiecznych mąk, lecz zginienia, śmierci, ale miał żywot wieczny. Kara zginienia byłaby wieczna, gdyby nie fakt, że Bóg przygotował odkupienie przez Jezusa Chrystusa, który jest w Piśmie Świętym przedstawiany jako baranek zabity, zajmując w śmierci miejsce skazanej rasy, od założenia świata. Uwolnienie z tego stanu śmierci ma przyjść we wskrzeszeniu umarłych. Nie można mówić o wzbudzeniu zmartwych, jeśli nikt nie jest martwy. Tylko ci, którzy są umarłymi, mają udział we wskrzeszeniu umarłych. Na to zwraca naszą uwagę Pismo Święte jako na dobrą nowinę o zbawieniu, na wyzwolenie od ciążącej na nas kary wiecznej śmierci. Cały ciężar spoczywa na dziele Jezusa Chrystusa, gdyby nie było ofiary za grzechy, wyrok by pozostał, kara czy klątwa trwałaby wiecznie. Jak wskazuje apostoł, On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. 1 Jana rozdział 2 werset 2, nowy przekład. Jakże wielu to opuszcza, mówiąc o zbawieniu, które zaczęło być zapowiadane przez naszego Pana. Oklaski. Wcześniej nigdy nie było o tym mowy, Nigdy w sposób definitywny nie wskazywano na nadzieję w zmartwychwstaniu, gdyż uprzednio nie została zapłacona cena okupu. Jedyne, co można było zrobić, to przekazać sugestię nadziei, jaką Pan skierował do Abrahama: w nasieniu Twoim, gdy nasienie Twoje przyjdzie, błogosławione będą wszystkie narody ziemi. Chociaż żyjemy, umieramy. Mówimy o tym, że jesteśmy zbawieni, ale tylko w sensie przypisania. W rzeczywistości ciągle jesteśmy podlegli bólom, strapieniom i trudnościom związanym z karą śmierci. Jednak ci, którzy ufają Panu, liczą się jako zbawieni od kary śmierci i wyglądają błogosławionej chwały tego zbawienia, która się ma objawić w nas. Rzymian rozdział 8 werset 18, w stosownym czasie zmartwychwstania. Obecnie dzieło swoje sprawuje w nas śmierć, ale i życie, przez Chrystusa, przez wiarę, przez ufność pokładaną w dawcy żywota. Gdyby karą za grzech były wieczne męki, wtedy nasz drogi Odkupiciel poszedłby do owego stanu, żeby być ceną naszego okupu, aby cierpieć zamiast nas. Pismo Święte oświadcza jednak, Chrystus umarł za grzechy nasze i wstał z martwych dla usprawiedliwienia naszego. 1 Koryntów rozdział 15 werset 3, Rzymian rozdział 4 werset 25. W obecnym czasie tylko niewielka grupa otrzymała w ogóle sposobność poznania dawcy życia, bardzo niewielu. I to dopiero od pierwszego przyjścia, w ogóle usłyszało imię Pana Jezusa. Boski zamysł jest taki, by w odpowiednim czasie ludzie mogli powstać, gdyż Bóg chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. 1 Tymoteusza rozdział 2 werset 4, nowy przykład. Zbawieni nie wiecznym zbawieniem, lecz zbawieni od tego zniszczenia w śmierci, od którego Chrystus wykupił ich przez swoją własną śmierć. Zbawieni w tym sensie, że wyjdą z grobów i dostaną szansę przyjęcia jedynego imienia, w którym mogą być zbawieni. Całkowicie zgadzam się z moim bratem Itonem, że wszyscy umarli idą do Szeolu. Ale słowo to jest w bardzo nikłym stopniu rozumiane między ludźmi, z wyjątkiem uczonych hebrajskich. Słowo hebrajskie oznacza ukryte miejsce. W wersetach Starego Testamentu w wersji poprawionej słowo Szeol oddane jest 31 razy jako piekło, i to samo słowo Szeol jest 31 razy przetłumaczone jako grób. Innymi słowy, grób to piekło, a piekło to grób. Jest to spore, ciemne miejsce, wilgotne, zimne i puste, a nam przedstawia się je jako bardzo gorące. Gdy w pierwszej Mojżeszowej rozdziale 37 wersecie 35 Jakub mówi o swoim synu, zaprawdę w żałobie zstąpię za synem moim do grobu, to w innym przekładzie brzmi to tak: już w smutku zejdę za synem moim do Szeolu, Biblia Tysiąclecia. Apel Joba. I znów, obyżeś mnie w grobie ukrył. Joba rozdział 14 werset 13, równie dobrze tłumacze mogliby tu przełożyć, w piekle. Nie odnosiło się to jednak do teologicznego piekła, gdyż Job cierpiał od wrzodów i chorób i tęsknił za wyzwoleniem, i wtedy wołał do Boga, aby go ukrył w grobie. Wtedy będziesz wołał, a ja ci odpowiem, będziesz tęsknił za tworem swoich rąk, werset 15, nowy przekład. Zstępował do piekła, ale wiedział, że w stosownym czasie Bóg mu odpowie i go stamtąd wywiedzie. Kiedy? W zmartwychwstaniu. W grobie, Szeolu, któż cię wyznawać będzie? Psalm 6, werset 6. Ewidentnie Dawid nie wiedział nic o takim przedziale w piekle, w którym mógłby śpiewać na chwałę Bogu. Psalm 16, werset 10, bo nie zostawisz duszy mojej w grobie, Szeolu. Dusza Chrystusa nie była zostawiona w grobie i tak wyraża to Piotr w Dziejach Apostolskich, stwierdzając, że Dawid nie mówi tego o sobie, lecz będąc prorokiem, mówi o Chrystusie. Bóg wzbudził go z martwych po tym, jak spędził w grobie 3 dni, Psalm 18, werset 6. Psalm 31, werset 18. Niech zamilkną w grobie, w Szeolu. Wtedy nie będzie już ani Bożego przekleństwa, ani bluźnierstwa, ani krzyku. Psalm 49, werset 15. Jako owce w grobie złożeni będą, w Szeolu. Kształt ich zniszczony będzie w grobie i śmierć ich strawi. Gdy rozumiemy, że Szeol jest częścią tego samego wyroku śmierci, jaki dotknął wszystkich, docieramy do biblijnej myśli w zgodności z całym Słowem Bożym. I znowu, wszystko, co przedsięweźmie ręka Twoja do czynienia, czyń według możności Twojej, albowiem nie masz żadnej pracy ani myśli, ani umiejętności, ani mądrości w grobie, do którego ty idziesz. Kaznodzieja Salomonowy, rozdział 9, werset 10. Izajasza, rozdział 38, wersety 10 i od 18 do 19. W niej idę do bram grobu. Nie grób wysławia cię, jako ja dzisiaj. Modlitwa Ezechiasza. Występuje to w modlitwie Ezechiasza, gdy prorok mu oznajmił, że ma umrzeć. Nie uważał on, że jest to dobre miejsce, żeby tam iść, a i Bóg go nie informuje o błędnym rozumieniu odnośnie Szeolu poprzez zapewnianie, że Szeol to miejsce pożądane, atrakcyjne i właściwe, miejsce błogości i szczęśliwości. Bóg wszakże odpowiada na modlitwę Ezechiasza i daje mu kolejne 15 lat życia, podczas którego mógłby chwalić Pana, wiedząc, że jest to niemożliwe w Szeolu. Psalm 6, werset 6, albowiem w śmierci nie masz pamiątki o tobie, a w grobie któż cię wyznawać będzie? Nikt. Zanim ludzie będą mogli wysławiać Boga, musi nastąpić zmartwychwstanie. Czy dla umarłych czynisz cuda? Czy zmarli powstaną, aby cię chwalić? Sela, czy opowiada się w grobie o łasce twojej, a w miejscu zmarłych o wierności twojej? Czy w mrokach cud twój będzie można poznać, a sprawiedliwość twoją w kraju zapomnienia? Psalm 88, wersety od 11 do 13. Grób jest miejscem zapomnienia. Psalm 146, werset 4. Wyjdzie duch jego i nawróci się do ziemi swojej, w onże dzień zginą wszystkie myśli jego. Jakże więc będziemy wtedy mogli myśleć? Kaznodzieja Salomonowy, rozdział 9, werset 5. Bądź ci, co żyją, wiedzą, że umrzeć mają. Ale umarli o niczym nie wiedzą. Porównaj Kaznodzieja Salomonowy, rozdział 9, werset 10, rozdział 12, werset 7, Izajasza, rozdział 38, werset 18, 5 Mojżeszowa, rozdział 31, werset 16. A teraz kilka wersetów, w których mówi się o śmierci jako o śnie. 5 Mojżeszowa, rozdział 31, werset 16. Pierwsza Królewska, rozdział 2, werset 10, rozdział 11, werset 43, druga Kronik, rozdział 12, werset 16, rozdział 21, werset 1. Niektórzy z tych ludzi byli dobrzy, niektórzy źli, ale wszyscy zasnęli, gdy umarli. Ewangelia Mateusza, rozdział 9, werset 24, albowiem dzieweczka nie umarła, ale śpi. Ewangelia Jana, rozdział 11, werset 11. Łazarz, przyjaciel nasz, śpi, ale idę, abym go ze snu obudził. 1 Tesaloniczan, rozdział 4, wersety 13 i 14. A nie chcę, bracia, abyście wiedzieć nie mieli o tych, którzy zasnęli. Bóg i tych, którzy zasnęli w Jezusie, przywiedzie z Nim. Porównaj Psalm 17 werset 15, Daniela rozdział 12 werset 2. O Dawidzie powiedziane jest, Dawid nie wstąpił do nieba, i grób jego jest u nas aż do dnia dzisiejszego, Dzieje Apostolskie rozdział 2 wersety 34 i 29. On nadal śpi, będzie zadowolony, gdy powstanie o poranku. Hioba rozdział 14 wersety 14 i 15, gdy człowiek umiera, czy znowu ożyje? Przez wszystkie dni mojej służby będę oczekiwał, aż nadejdzie zmiana. Wtedy będziesz wołał, a ja ci odpowiem, będziesz tęsknił za tworem swoich rąk. Nowy przykład. O poranku zmartwychwstania Pan zawoła Hioba i wszystkich innych z ich śpiącego stanu w Szeolu, w grobie, w ich obecnym stanie niepamięci. Odpowiedź doktora Eatona. Zaprzeczając postawionej tezie, doktor Eaton powiedział. Nasz przyjaciel Russell wygłosił wspaniałą mowę i zrobił to nadzwyczaj dobrze. Jest zdumiewające, jak wiele przemawia za obiema stronami naszej propozycji. Musicie zdecydować według najlepszych z przedstawionych dowodów. Ogólnie rzecz biorąc, temat ten został potraktowany bardzo całościowo i jestem pod wrażeniem, w jaki sposób został przez niego, pastora Russella, przedstawiony. Jak się jednak przekonamy, wypunktuję kilka błędów. Po pierwsze, te wersety ze Starego Testamentu są nieco niejasne. Ludzie nie mają też jasnego zrozumienia tej sprawy. Posiadamy bardzo kompletne kopie tekstów starotestamentalnych, ale nie możemy podejść do tego przypadku całkowicie i kompleksowo w oparciu o jakąś jednolitą grupę stwierdzeń, gdyż musimy znaleźć teksty dla obu stron. Musimy sobie zdawać sprawę, że objawienie postępuje, że jest narastające i ewoluujące, i że Nowy Testament, ostateczne słowo, jakie Bóg miał do powiedzenia ludziom, jest istotnie różne od pierwszego. Sporo jest niejasności we wczesnych wypowiedziach, ale z upływem czasu stają się one coraz bardziej zrozumiałe. Musimy zatem objaśniać stare nowymi. Kwestia snu, przyznaję, że często mówi się o śmierci w ten sposób, ale tylko w sensie symbolicznym. Często mówimy o śmierci jako o śnie, ale czy słyszeliście, żeby ktokolwiek mówił o śnie śmierci? Ja nigdy. Wszystkie poetyckie umysły próbują przedstawiać rzeczy przykre i surowe związane ze śmiercią poprzez poetyckie określenie sen. Ktoś drogi zmarł po długiej chorobie, a ja telegrafuję do mieszkającego daleko przyjaciela, Mary zasnęła o północy, ale nie wierzę w spanie dusz i nie wierzę, że zasnęła. Każdy używa tego wyrażenia. Jezus powiedział do uczniów, Łazarz śpi, ale idę go obudzić. Gdy okazali, że nie bardzo rozumieją, wyraził się jaśniej i dosłownie, Łazarz umarł, on był martwy, a nie w stanie snu. Gdy Jezus chciał wyjaśnić jakąś sprawę, porzucał symbol i posługiwał się jasnymi terminami. I to wszystko w tej kwestii. Stworzenie duszy. Gdy Bóg stwarzał Adama, uformował jego ciało z prochu ziemi, to było jego ciało, jego zwierzęce ciało, które nie mogłoby pozostać na zawsze żywe, gdyby nie specjalna Boża interwencja poprzez sakramentalne drzewo życia lub w jakiś inny sposób. Bóg tknął ponadto w jego nozdrza dech żywota i stał się człowiek duszą żyjącą. Dusza ta jest Bożym wytworem, stworzonym na jego obraz i podobieństwo, a podobieństwo owo składa się na cechy czy elementy tej duszy, a nie ciała. Podobieństwo to składa się z intelektu, wrażliwości i woli, z czym zgadzają się dzisiaj wszyscy psychologowie, że ludzka dusza jest tak właśnie skomponowana, posiadając moc decydowania, wybierania i działania. W takim ujęciu dusza jest jak Bóg. Możemy myśleć Bożymi koncepcjami, gdyż dał nam on myśliciela, duszę, aby ją do tego wykorzystywać, dlatego też ów myśliciel jest na jego podobieństwo, ten myśliciel jest nieśmiertelny, nieśmiertelny tylko w tym sensie, że był stworzony, aby żyć. Nigdzie nie jest nazwany nieśmiertelnym i nie ma takiego wyrażenia w Piśmie Świętym jak nieśmiertelna dusza, lecz dusza żyjąca pojawia się często. Mam na myśli duszę, która została uczyniona, by żyć, aż coś ją zabije i uniemożliwi jej dalszą egzystencję. Gdy pierwsza dusza została stworzona i zgrzeszyła, wymierzoną karę stanowiła śmierć. Śmierć dla ciała, ale też śmierć dla duszy, śmierć fizyczna i śmierć duchowa. Unicestwienie? Zagłada? Nie. Chrystus powiedział do Żydów, umarli niechaj grzebią umarłych swoich. Ewangelia Mateusza rozdział 8 werset 22, nowy przekład. Co miał na myśli? Niech ci, co są moralnie umarli, grzebią tych, co są umarli fizycznie. Gdyby nie o to mu chodziło, to o co? Śmierć ciała jest tylko jednym elementem wyroku, fizyczna, cielesna śmierć to jeden element, zaś drugim jest śmierć duszy, a mianowicie śmierć moralna, deprawacja. Ocuć się, który śpisz i powstanie od umarłych, a oświeci cię Chrystus. Efezów rozdział 5 werset 14. Z jakiego rodzaju śmierci masz powstać? Ze śmierci moralnej, przekleństwa, które przyszło na wszystkich ludzi. Jest też inny rodzaj śmierci, śmierć wieczna. Zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny, Rzymian rozdział 6 werset 23, nowy przekład. Ponad wiecznym życiem i naprzeciwko niego stoi śmierć, wieczna śmierć, cokolwiek miałoby to znaczyć. Jedno jest antytezą drugiego. Teoria czyśćca. Teraz pomówimy trochę o stanie przejściowym. Jest to stan świadomej egzystencji między śmiercią a zmartwychwstaniem dla całego rodzaju ludzkiego. W starotestamentalnym Szeolu i w nowotestamentalnym Hadesie. Reformatorzy odrzucili naukę o stanie przejściowym, ponieważ bali się, że doprowadzi ona do nauki o czyśćcu i przyszłej próbie. Ja wcale nie nauczam, że jest to stan próby lub czyśćca. Katolicka doktryna czyśćca opiera się na tym, że Chrystus nie umarł za grzechy wszystkich ludzi, że zapłacił karę za wielkie grzechy, śmiertelne grzechy, i że Kościołowi pozostawiona jest praca zapewnienia satysfakcji za wybaczalne małe grzechy. Coś takiego w ogóle nie występuje w Piśmie Świętym. Jesteśmy zbawieni przez Jezusa Chrystusa od wszystkiego tego, od czego nie moglibyśmy być usprawiedliwieni według zakonu Mojżesza. Nasz diagram pokazuje szczegóły ilustrujące ów stan przejściowy. Wykresy te są dobrą pomocą dla oczu. Oto ciemny klin, który zaczyna się zaraz po okresie dzieciństwa i coraz bardziej rozdziela tych, którzy skłaniają się ku sprawiedliwości, od tych, którzy skłaniają się ku złemu, świętych od grzeszników. To tylko plamka na początku. Ale przy końcu życia robi ona się szeroka i głęboka, a życie kończy się wielką perspektywą zmiany sytuacji. Jest w tym wykresie spora doza inspiracji. Edison twierdził, że inspiracja składa się z 2% natchnienia i 98% pocenia się. Stara wersja Biblii Króla Jakuba, King James Version, która tłumaczy Szeol 65 razy i za każdym razem dokonuje przekładu, a nigdy nie dokonuje transliteracji, 31 razy przekłada na piekło, 31 razy na grób, i 3 razy na dół, za każdym razem źle. Wersja poprawiona ma już nieco lepiej, ale amerykańscy korektorzy nigdy nie tłumaczą słowa Szeol ani Hades, lecz używają powszechnego znaczenia i dokonuje transliteracji. Szeol to słowo angielskie, tak jak Jehowa czy Hallelujah. Podobnie też angielskim słowem jest Hades. Każdy powinien wiedzieć, co te słowa znaczą. Nie chodzi o niebo, bo hebrajskim słowem określającym niebo jest Hain, włoki Shamaim, które użyte jest w Starym Testamencie 720 razy. Przepis tłumacza, słowo Hain nie oznacza nieba, a słowo Shamaim, niebo. Strong numer 8064, występuje w Biblii hebrajskiej 421 razy. Koniec przepisu tłumacza, całkiem niezależnie. Nigdy nie oznacza ono grobu, nie można z nim wiązać żadnego materialnego sensu. Keber, Strong numer 6913, to słowo używane na określenie grobu. Znaczy dokładnie to, co określa, miejsce i stan, do którego idzie cały rodzaj ludzki po śmierci. Nie jest to niebo ani piekło, lecz Szeol. Hebrajczycy nie wiedzieli, czym ten stan jest. Inny przykład słowa Szeol. Nasz brat podaje całkiem sporo tekstów, które dają mgliste pojęcie znaczeniowe, ale jest kilka wersetów, które wyraźnie pokazują, jakie jest ich znaczenie. Grecka wersja Starego Testamentu, Septuaginta, przygotowana dla Greków przez hebrajsko-greckich uczonych 3 wieki przed Chrystusem, prawie zawsze używa słowa Hades w przekładzie słowa Szeol na język grecki, a Hades oznacza miejsce, gdzie ludzie idą umierając. Nie można od tego uciec. Głośne oklaski. Mógłbym przytoczyć wiele tekstów, które stwierdzają to bardzo wyraźnie. Gdyby chodziło o grób, to dlaczego Hebrajczycy nie oddali tego tym słowem, gdy wykonywali greckie tłumaczenie? Zaprawdę w żałobie stąpię za synem moim do grobu. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 37 werset 35. Stary Jakub właśnie się dowiedział, że jego syn został pożarty przez dzikie zwierzęta i uwierzył w to. Innymi słowy, było to nieszczęście, które, jak się wyraził, go zabije, i dlatego zstąpi za swoim synem, umrze z żalu i spotka swego syna. Ciało syna było we wnętrznościach lwa. Śmiech, czyżby zamierzał wczołgać się do lwiego żołądka, żeby spotkać swego syna? On uważał, że jest jakiś świadomy stan egzystencji, dokąd pójdzie, aby spotkać się z synem. Jako owce, przepis tłumacza, angielski stado, koniec przepisu tłumacza, w grobie złożeni będą, psalm 49 werset 15. To tłumaczenie jest po prostu okropne. Stado owiec złożone w grobie. Poetycki hebrajski wypisuje takie rzeczy. Śmiech, przeczytajcie wersję poprawioną, do Szeolu są gnani jak owce, Biblia tysiąclecia, każdy. Jak stado owiec, które, poganiane, podąża za swoim przewodnikiem przez najwyższy róg ogrodzenia wprost do Szeolu. Wszystko, co przedsięweźmie ręka twoja do czynienia, czyń według możności twojej, albowiem nie masz żadnej pracy ani myśli, ani umiejętności, ani mądrości w grobie, do którego ty idziesz. Czy to znaczy, że pójdziesz, aby spać? Jaki miałbyś motyw działania według możności twojej, gdyby to była prawda? Chodzi o to, że cokolwiek ręka twoja znajdzie do czynienia, aby zwyciężyć, czyń według możności, bo nie będziesz mógł czynić tego w Szeolu. Odczytanie tego jak w wersji autoryzowanej jest po prostu ułudą. Mam prawo sfabrykować ten werset w tym sensie w oparciu o autorytet apostołów Piotra i Pawła. Paweł stwierdza, jeśli proroctwo, niech będzie według sznuru, grecki analogia, wiary. Rzymian rozdział 12 werset 6. Nie możecie wziąć wersetów i odczytywać ich przeciwnie do całego Bożego Słowa. Piotr mówi, żadne proroctwo Pisma nie jest własnego wykładu. 2 Piotra rozdział 1 werset 19. Słowo Boże uczy, że nie ma szansy na zbawienie w Szeolu, dlatego zrób to, co potrafisz najlepszego w tym życiu, i zrób to zaraz. Biblijne odniesienia do piekła. Psalm 55 werset 16, aby żywo zstąpili do piekła. Nasz brat twierdzi, że oni zawsze umierali. Niechaj występni odejdą precz do Szeolu, wszystkie narody, co zapomniały o Bogu. Psalm 9 werset 18, Biblia Tysiąclecia. Ten werset nie jest zbyt rozstrzygający. Mógłby też posłużyć drugiej stronie, jeśli przygotuje sobie posłanie w krainie umarłych, przypis tłumacza, angielski, w piekle, koniec przypisu tłumacza, i tam jesteś, psalm 139 werset 8, nowy przekład. Bóg jest wszędzie i wszystkie przytomne istoty mogą się udać do Niego. Zgadzałoby się z tym morskie doświadczenie Jonasza. Znalazł Boga w najniższej części morza. I piekło ze spodków wzruszyło się dla ciebie, aby tobie przychodzącemu zaszło. Izajasza rozdział 14 werset 9. Jest to obraz wielkiego zgromadzenia w piekle szydzących, wyśmiewających się diabłów, witających go z szyderstwami. Czy jest to grobowa scena? To wyśmienite miejsce do oglądania. O! Bracie, będziesz musiał się poddać. Ciemna strona Szeolu, Tartar, niższy Szeol. Z głębi krainy umarłych, przepis tłumacza, angielski, z piekła, Biblia Tysiąclecia, z Szeolu, koniec przepisu tłumacza, wołałem o pomoc i wysłuchał mojego głosu. Jonasza rozdział 2 werset 3, nowy przekład. Utrzymuje, że Jonasz był martwy i chociaż nie mogę tego udowodnić, chyba że dowodzi tego ten werset, uważam, że wpadł do morza i utonął, zmarł i poszedł do Szeolu, zaś po rozmowie z Bogiem otrzymał natchnienie, by iść do Niniwy. Nie był nieświadomy. Był bardziej żywy niż kiedykolwiek. Wody sięgały mi aż do gardła. Sito wiewiło się koło mojej głowy. Werset 5. To pokazuje, jak leżał na dnie morza. Hebrajczycy pojmują ideę Szeolu mgliście i niewyraźnie, tak że nie możemy wydobyć jej w sposób klarowny ze Starego Testamentu. Ale nie mamy trudności, gdy sięgniemy po nowy. Gdy Szeol znaczy piekło, zawsze występuje w połączeniu ze słowem towarzyszącym. Podziemny Szeol, przepis tłumacza, w angielskim, tu i w następnym, piekło, koniec przepisu tłumacza, poruszył się przez ciebie. Izajasza rozdział 14 werset 9, Biblia Tysiąclecia, życie moje wyrwałeś z głębin Szeolu. Psalm 86 werset 13, Biblia Tysiąclecia, jej zaproszeni, w głębinach Szeolu. Przypowieści Salomonowe rozdział 9 werset 18, Biblia Tysiąclecia. Nie jest to stan wieczny. Szeol nie jest stanem wiecznym, jak pokazuje diagram. Nie zostawisz tam duszy mojej. Boska moc zstępuje na dół i wywodzi, witajcie, jestem. Nasz brat uważa, że przed tym czasem ma miejsce długi sen, ale mój pogląd jest taki, że ów świadomy stan egzystencji trwa aż do zmartwychwstania. Teraz przejdziemy do najpełniejszego i najdoskonalszego na świecie zobrazowania w 16 rozdziale Ewangelii Łukasza, Bogacz i Łazarz. a będąc w piekle, przypis tłumacza, w angielskim, Hades, koniec przypisu tłumacza, podniósłszy oczy swe. Ewangelia Łukasza rozdział 16 werset 23. Był po niższej stronie. Powstała wielka otchłań, także ani on nie mógł stamtąd wyjść, ani Łazarz nie mógł przejść do niego. Każdy element Hadesu i Szeolu w całości występuje w tej przypowieści i chociaż brat nasz walczył zębami i pazurami, żeby wydobyć z niej jakieś mistyczne znaczenie, jest to wyraźnie studium charakteru. Występuje tu otchłań w charakterze, która dzieli ludzką rasę na świętych i grzeszników w tym życiu. Moją odpowiedzią na sen dusz jest stan przejściowy. Gdyby ktoś umiał zrozumiale przebadać ten przejściowy stan i całkowicie go pojąć, oraz wytrwać przy poglądzie o śnie dusz, może osiągnie więcej niż ja. Istnieje świadomy stan dla całej ludzkości. Jest kontynuacją życia i będzie trwał, aż coś zatrzyma tę egzystencję, ale w duszy jako takiej nie ma niczego, co może do tego doprowadzić. I widziałem, a oto koń płowy, a tego, który siedział na nim, imię było śmierć, a piekło, przypis tłumacza, w angielskim, Hades, koniec przypisu tłumacza, szło za nim, objawienie rozdział 6 werset 8. Śmierć idzie, aby wziąć ciała, a Hades, by wziąć duszę. Śmierć i piekło, angielski, Hades, wydały umarłych, którzy w nich byli. Objawienie rozdział 20 werset 13. Śmierć wydaje ciała, a Hades, piekło, duszę. A jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. 1 Koryntów rozdział 15 werset 26, nowy przekład. A śmierć i piekło wrzucone są w jezioro ogniste. Objawienie rozdział 20 werset 14. To jest koniec stanu przejściowego. Zgadzam się z naszym bratem co do opinii, że nie każdy idzie do nieba. Teolodzy pochopnie obdarzają nas sporą dawką głupoty, głosząc ludziom, że pójdą do nieba. Na każdym pogrzebie duchowny oświadcza, że umarli są w niebie. John Wesley powiedział, że żadna ludzka istota nie poszła do nieba. Stwierdził on, że wszyscy poszli do Hadesu. Ewangelia Jana rozdział 3 werset 13, a nikt nie wstąpił do nieba. Boga nikt nigdy nie widział. Ewangelia Jana rozdział 1 werset 18. Jezus wiedział, o czym mówi. Nasz brat zacytował werset, Dawid nie wstąpił do nieba. Dzieje apostolskie rozdział 2 werset 34. Nikt nie poszedł do nieba, i nikt nie pójdzie do nieba, aż dopiero po zmartwychwstaniu i sądzie. Wtedy nadejdzie wieczny stan nieba i gehenny. Ale teraz nie będziemy się w to zagłębiać, na to będzie czas później. Odpowiedź pastora Russella. Zgodność w kilku punktach. W odpowiedzi na argumentację dr Itona pastor Russell powiedział. Bardzo się cieszę, że jest kilka punktów, w których się zgadzamy, że nasz brat wierzy w prawdziwość wersetów, które mówią, iż wszyscy idą do Szeolu, i że słowo Hades z Nowego Testamentu jest odpowiednikiem słowa Szeol w Starym Testamencie. Obydwa te słowa są identyczne pod względem znaczenia, jedno jest z języka greckiego, a drugie z hebrajskiego. Cokolwiek jest prawdą w odniesieniu do użycia słowa hebrajskiego, jest również prawdą odnośnie słowa greckiego. W związku z tym, jeśli nie ma mądrości, myśli ani umiejętności w Szeolu, nie ma też mądrości, myśli ani umiejętności w Hadesie, do którego idziesz. Wykres jest bardzo interesujący, ale jedną z ciekawszych jego cech jest fakt, że bardzo mało wersetów w Piśmie Świętym o nim wspomina. Zauważyliście, że nasz drogi brat wie wszystko o tej sprawie, nie wiem, jakim sposobem. Śmiech i oklaski. Wskazał, że istnieje Tartar i coś jeszcze, ale skąd to wie? Co mówi Pismo Święte? Słowo Tartar pojawia się tylko raz w Nowym Testamencie, 2 Piotra rozdział 2 werset 4, Biblia Tysiąclecia, i w ogóle nie jest powiązane z Hadesem. Odnosi się do stanu, w jakim znajdują się przebywające w więzieniu duchy. A otchłań, jaką nasz drogi brat przyjął do całej tej teorii. Jestem ciekaw, co zrobiłby nasz drogi brat, gdyby w ogóle nie było tej przypowieści. Śmiech i oklaski. My mamy zamiar zatrzymać tę przypowieść na później. Jest ona zbyt dobra, by ją od razu wyjawić. Ale chcemy, abyście nad nią pomyśleli. Ten biedny bogacz z przypowieści jest pod kilkoma względami podobny do każdego z was. Widzę, że kilka osób ubranych jest w białe płótno, po waszych twarzach widzę, że obficie się dzisiaj pożywiliście. Były to dwie sprawy, które zanotowane są jako zarzut wobec tego bogatego człowieka. Nie macie wrzodów ani nie leżycie u wrót bogacza. Zastosowanie przypowieści. Teraz uważajcie. Gdybyście chcieli zastosować tę przypowieść tak, jak zrobił to nasz brat, będziecie musieli odnieść do samych siebie taki los, jaki spotkał bogacza. Nasz brat uważa, że ja stępiłem sobie zęby na tej przypowieści, ale to jest pierwszy raz, jak ją wspomniałem. A to on sam się nią zamartwiał. Poczekajcie trochę, a w międzyczasie pomyślcie, czy podawanie tak cennego kubka wody nad otchłanią, gdy całe wiadro by wyparowało, zanim by dotarło do Hadesu, nie byłoby raczej osobliwym postępowaniem. Nasz brat chce wiedzieć, czy Jakub wyglądał spotkania ze swym synem Józefem w brzuchu lwa. Żadnym sposobem. Nie twierdziliśmy, że słowo grób jest pełnym przekładem słowa Szeol. Twierdzimy, że grób to lepsze tłumaczenie niż piekło. Najbliższym pojęciem angielskim byłoby ukryte miejsce. Jakub wyczekiwał przejścia do swego syna w stan śmierci, gdyż zakładał, że to tam właśnie znalazł się jego syn. Gdy posłużycie się pełnym słownikiem, przekonacie się, że wtedy gdy tłumaczono naszą Biblię, słowa piekło, angielski, hell, używano w starej wersji i w bardzo ogólnym sensie. Mówiono o ogacaniu, angielski, helling, swego domu, czyli o pokryciu go strzechą. Mówiło się też o kopcowaniu, angielski, helling, ziemniaków, czyli ukryciu ich w dole, w ciemnych, wilgotnych warunkach, nie mając w ogóle na myśli gorąca, światła czy inteligencji. Będziemy mieć jeszcze coś do powiedzenia o całej tej sprawie i w odpowiednim czasie podamy zadowalające wyjaśnienie na temat bogacza i Łazarza. Zupełnie zgadzam się z naszym bratem co do stada owiec. Pędzą one do Szeolu. Ludzie zdążają do grobu, miejsca im wyznaczonego aż do czasu wzbudzenia ich wszystkich, do ponurego, ciemnego miejsca, gdzie zmarli nie będą cię chwalić, bo w krainie umarłych któż cię wysławiać będzie? Psalm 88 werset 11, Psalm 6 werset 6, nowy przekład. Najniższe piekło. Najniższe piekło oznacza najbardziej całkowite zniszczenie. Piekło ze spodku wzruszyło się dla ciebie. Gdy weźmiecie Biblię i przeczytacie uważnie ten fragment z Izajasza rozdziału 14, przekonacie się, że napisany jest on językiem symbolicznym i przedstawia upadek wielkiej dynastii, wielkiego rządu, a jest to dokładnie to samo, co Pan mówił o Kapernaum, że było aż do nieba wywyższone, aż do piekła strącone będzie, Ewangelia Mateusza rozdział 11 werset 23. Doprowadzone do stanu śmierci i całkowitej zagłady. To samo stało się z Babilonem, który jest teraz całkowicie spustoszony i bez mieszkańców. Wtedy wypełni się słowo napisane: gdzież jest, o śmierci, zwycięstwo twoje? Gdzież jest, o śmierci, żądło twoje? 1 Koryntów rozdział 15 wersety 54 i 55. Prorok zauważa, że nadchodzi czas, gdy Hades zostanie zniszczony. Jak to się odbędzie? Przez wyprowadzenie ludzi z niego. Wszyscy, co są w grobach, zostaną obudzeni i Hadesu więcej nie będzie. Bóg z góry wskazywał, jak wielkie ma być dzieło Chrystusa, żeby dokonało odkupienia świata przez ofiarowanie samego siebie, i że złożywszy tę ofiarę na rzecz całego świata, powinien on wypuścić świat z Hadesu i zagwarantować wszystkim ludziom możliwość życia. Dla pewnych osób wyjątkowych, szczególnie uprzywilejowanych, znajdą się specjalne przywileje. Pan błogosławi ciebie i mnie poznaniem jego planu, abyśmy mogli być policzeni jako ci, którzy już przeszli z śmierci do życia, ale dla świata wówczas, kiedy ludzie będą mieć możliwość wyjścia, to jeszcze przyszłość, gdy nadejdzie pora ich zmartwychwstania, ogólnego zmartwychwstania. Kościół będzie mieć udział w pierwszym zmartwychwstaniu, a świat w ogólnym. Wtedy wypełni się słowo napisane: gdzież jest, o śmierci, zwycięstwo twoje? Gdzież jest, o śmierci, żądło twoje? Owo żądło tkwiło w ludziach od upadku, kuluje ono cały świat, ale w stosownym Bożym czasie zostanie usunięte. Zakończenie debaty. Przez doktora Eatona, zamykając wieczorną debatę, doktor Eaton powiedział: jest bardzo interesujące zobaczyć, jak wiele wspólnego nas łączy w odniesieniu do doktryny o stanie przejściowym. Jedyną nierozstrzygniętą kwestią pozostaje zagadnienie, czy jest to byt świadomy, czy nie, a to ma oczywiście ogromny wpływ na dalsze dyskusje. Starałem się jak mogłem, by sprowokować go do rozmowy na temat bogacza i Łazarza, ale nie zdołałem. On nie powie, co myśli, i jest to bardzo mądre. W odpowiednim czasie dojdziemy do tego i mam nadzieję, że wtedy zaprze mi dech w piersiach. Gdyby udało mu się uczynić z tego obraz, wtedy on miałby rację. Twierdzi, że nie wiemy nic o Tartarze. Słowo to jest użyte w formie czasownikowej w pierwszym liście Piotra rozdziale 3 wersecie 19 i oznacza, że Bóg zamknął. Przepis tłumacza, angielski, Tartaruset, odnośne słowo greckie występuje w drugim liście Piotra rozdziale 2 wersecie 4. Koniec przepisu tłumacza, ich w Hadesie. Tartar to piekło Hadesu. Wszyscy greccy uczeni wiedzieli o Tartarze, ale uważali, że jest on wieczny, gdy zaś my jesteśmy przekonani, że trwa tylko do zmartwychwstania. Słowa Pana, które skierował do złoczyńcy: dziś będziesz ze mną w raju. Był to świadomy stan egzystencji, a nie grób. Paweł mówi: znałem człowieka w Chrystusie, który został uniesiony w zachwyceniu aż do trzeciego nieba. 2 Koryntów rozdział 12 werset 2, nowy przekład, przed tron Boga. A potem dodaje: został uniesiony w zachwyceniu do raju i słyszał niewypowiedziane słowa. W ten sposób Paweł opisuje dwa doznania, dwie wizje, jedną w niebie, drugą w raju Hadesu. Temu, co zwycięży, dam jeść z drzewa żywota, które jest w pośrodku raju Bożego. Objawienie rozdział 2 werset 7. Cytując psalm 16, Piotr stwierdza, że dusza Jezusa poszła do Hadesu, podczas gdy jego ciało poszło do grobu. Zwracając się do złoczyńcy, sam Jezus powiedział, że pójdzie do raju. A zaraz po swoim zmartwychwstaniu rzekł do jednego z uczniów, nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca. Ewangelia Jana rozdział 20 werset 17, nowy przekład. On poszedł do Hadesu, do raju, nie poszedł do Ojca. Czyż nie? Raj to stan przejściowy, dokąd idą wszyscy dobrzy w chwili śmierci. Tartar to stan przejściowy, do którego w tym samym czasie idą wszyscy źli.